godzina 17. Słuchają Państwo Radia Maryja, a jest oczywiście godzina 13. Wiadomości rozpoczynamy od informacji z kraju. Przeciw sprzedaży kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka i planowanej restrukturyzacji PKP, zakładającej przeniesienie oddziału gospodarowania nieruchomościami z Lublina do Krakowa, opowiedzieli się uczestnicy debaty publicznej, w której udział wzięli kolejarze, górnicy i mieszkańcy Lubelszczyzny. Organizatorem spotkania był senator PiS-u Stanisław Gogacz, Związki Zawodowe PKP z oddziału gospodarowania nieruchomościami w Lublinie, a także związkowcy Lubelskiego Węgla Bogdanka. Wynikiem spotkania są dwa stanowiska. Pierwsze z pytaniami do ministra infrastruktury dotyczy przeniesienia oddziału gospodarowania nieruchomościami z Lublina do Krakowa. O szczegółach mówi senator Stanisław Gogacz.
Spółka PKP SA chce wyprowadzić z województwa lubelskiego siedzibę oddziału lubelskiego gospodarowania nieruchomościami. Chce ją wyprowadzić do Krakowa. Mimo że ta spółka osiąga bardzo dobre wyniki, chce, żeby część pracowników dojeżdżała do Krakowa, natomiast pozostali, żeby co prawda pracowali, ale żeby po prostu nie było tu siedziby tej spółki. My jesteśmy temu przeciwni, dlatego że uważamy, że zbyt dużo już zakładów pracy z województwa lubelskiego wyprowadzono poza to województwo.
Drugie stanowisko do ministra Skarbu Państwa dotyczy sprzedaży kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka.
Spółka została sprzedana, ale należy dodać, że spółka została sprzedana za 1 100 000 000 zł w sytuacji, kiedy wyniki finansowe za rok 2009 prawie ponad 180 milionów złotych. I ostro protestujemy przeciwko takim decyzjom Skarbu Państwa.
Mówił senator Stanisław Gogacz. Na Jasną Górę przybyła dziś 30. pielgrzymka obrońców życia. Odbywa się tradycyjnie, poprzedzając święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i zainauguruje obchody Dnia Świętości Życia, który będzie obchodzony 25 marca. Organizatorami pielgrzymki są Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Krucjata Modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych i Ruch Duchowej Adopcji. O programie mówi prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dr Paweł Wosicki.
Program wydaje się być ciekawy, bo będziemy też gościć szereg postaci z zagranicy, z ruchów, które także uczestniczą w takiej światowej krucjacie w obronie życia poczętego. Ta światowa krucjata ma centrum właśnie w Krakowie i te osoby będą dzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście nie zabraknie też modlitwy, bo to jest pielgrzymka przede wszystkim, a więc msza święta z przyrzeczeniami duchowej adopcji. Msza święta tradycyjnie celebrowana przez arcybiskupa Nowaka, który właściwie od zawsze, jak pamiętam, uczestniczy w tej pielgrzymce. Potem droga krzyżowa na wałach prowadzona przez asystenta kościelnego krucjaty w obronie poczętego życia księdza Stanisława Maślankę w auli papieskiej o 9:00. Zaczynamy program. Bardzo serdecznie zapraszam.
Pielgrzymce będzie towarzyszyć dyskusja o prawnych zagrożeniach życia i rodziny w Polsce oraz idea marszów dla życia. W Harmężach koło Oświęcimia trwają Dni Kolbiańskie. Hasło 9 już spotkań zawiera ostatnie publiczne słowa franciszkanina wypowiedziane w niemieckim obozie Auschwitz. Jestem kapłanem katolickim. W związku z przeżywanym obecnie rokiem kapłańskim uczestnicy konferencji dyskutować będą nad różnymi wymiarami kapłaństwa świętego Maksymiliana. Mówi siostra Barbara Grządziel ze wspólnoty misjonarek niepokalanych ojca Kolbego.
Dni Kolbiańskie organizowane są przez misjonarki niepokalanej ojca Maksymiliana Kolbego wraz z ojcami franciszkanami z Harmęż pod patronatem Katedry Kolbiańskiej przy papieskim Wydziale Teologicznym świętego Bonaventury Seraficum w Rzymie, a także pod patronatem księdza biskupa diecezji bielsko-żywieckiej księdza Tadeusza Rakoczego. Najwięcej wykładów będzie w sobotę. Przede wszystkim wykłady będą prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Jana Pawła II z Krakowa, a także przez ojców franciszkanów.
Z Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon odwiedzi dziś Jerozolimę, zachodni brzeg Jordanu i Strefę Gazy. Jego wizyta przypada w czasie, gdy rośnie napięcie między Izraelem a autonomią palestyńską, spowodowane decyzją izraelskiego sądu o wybudowaniu 1600 nowych domów we wschodniej Jerozolimie. Budowa, jak oświadczyli arabscy mieszkańcy, jest okazją do odcięcia ich od najważniejszych dla muzułmanów miejsc na Starym Mieście. Decyzję sądu potępiły Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Wczoraj kwartet bliskowschodni zaapelował do Izraela o zamrożenie wszelkiego osadnictwa na terytoriach palestyńskich. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1001 hektopaskali. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja, 5 minut po godzinie 13. Za chwilę aktualności dnia. Zapraszam.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Tusk, nieustraszony pogromca dinozaurów. Po 2 latach rządów koalicji PO-PSL premier chwalił się wczoraj w Sejmie. Szef rządu złożył też opozycji propozycję nie do odrzucenia. Albo wesprą rząd, albo spotka ich to samo, co kiedyś dinozaury. Lista zarzutów opozycji pod adresem rządzących jest długa. Porażka opozycji i organizacji pozarządowych. PO, PSL i Lewica agresywnie forsują szkodliwy społecznie projekt ustawy antyprzemocowej. Orwell by tego lepiej nie wymyślił, czytam w naszym dzienniku. Brytyjscy lejburzyści chcą przeforsować ustawę, która nakaże szkołom katolickim prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej w duchu politycznej poprawności. Nakaz relatywizacji. Czytam w naszym dzienniku. W 167 miastach Stanów Zjednoczonych trwa modlitwa przed klinikami aborcyjnymi zorganizowana przez Stowarzyszenie 40 Dni dla Życia. Dzięki modlitwie i działaniom amerykańskich obrońców życia tylko w tegorocznym Wielkim Poście udało się uratować około 300 dzieci przed śmiercią. Modlitwa ratuje życie poczęte. Czytam w naszym dzienniku. 3 razy uratowała mnie Boża opatrzność. W naszym dzienniku rozmowa z ojcem Hieronimem Warachimem. Historię nawrócenia naczelnego rabina Rzymu przedstawia ksiądz dr Jacek Stefański. Droga paschalna rabina Colliego, czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Od czwartku trwają 14 ogólnopolskie rekolekcje wielkopostne dla rolników i mieszkańców wsi pod hasłem Tylko pod tym znakiem. Nauki, które głosi metropolita szczecińsko-kamieński ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, transmitujemy z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach. W Radiu Maryja transmisja od godziny 18. Zakończenie rekolekcji odbędzie się w niedzielę w parafii świętego Ottona biskupa z Bambergu w Pyrzycach. Transmisję tego dnia rozpoczniemy w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 9. Tematom rolników i mieszkańców wsi poświęcone są także wieczorne rozmowy niedokończone w Radiu Maryja o godzinie 21.40. W sobotę sytuacja rolników indywidualnych na Pomorzu Zachodnim. Serdecznie zapraszamy.
Rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli i pracowników administracji od najbliższej niedzieli do wtorku w Toruniu w kościele księży Michalitów przy ulicy Rybaki 59. Ćwiczenia rekolekcyjne każdego dnia rozpoczynać się zawsze będą o godzinie 18 mszą świętą z homilią. Po Eucharystii konferencja tematyczna. Tematem rekolekcji jest Nauczyciel świadkiem miłości. Rekolekcję poprowadzi ojciec dr Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Serdecznie zapraszamy.
Kochana rodzina Radia Maryja, któż nie chciałby być szczęśliwy? Kto nie chciałby mieć szczęśliwego małżeństwa, szczęśliwej rodziny? idziemy modlić się o to do świętego Józefa. Jest akurat miesiąc, w tej chwili miesiąc marzec, miesiąc poświęcony, można powiedzieć, świętemu Józefowi. 19 marzec to jego święto. Zapraszamy do świętego Józefa. Polska ma takie przepiękne sanktuarium. Polska ma sanktuarium świętego Józefa. Zapraszamy wszystkich na modlitwę, zapraszamy szczególnie młodzież. Prosimy duszpasterzy, prosimy nauczycieli, rodziców, wychowawców. Prosimy, organizujcie pielgrzymki młodzieży do Kalisza, także na modlitwy pierwszoczwartkowe. Bo jaka młodzież, taka będzie przyszłość i rodzin, i Polski, i Kościoła. Zapraszamy bardzo gorąco. Oczywiście w pierwszy czwartek kwietnia, Wielki Czwartek, też modlimy się o szczęśliwe rodziny. Będzie msza święta, mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała o godzinie 18. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco.
Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych, rozpoczęliśmy Wielki Post. Szczególny czas przemiany naszych serc. Wyruszamy z Panem Jezusem na krzyżową drogę, by raz jeszcze doświadczyć Jego ogromnej miłości. I o tej miłości jako Jego przyjaciele pragniemy opowiadać całemu światu. W tym czasie zapraszamy Was na kolejne nasze regionalne spotkanie, które odbędzie się, uwaga, uwaga, 21 marca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach koło Garwolina w diecezji siedleckiej. O godzinie 11.30 rozpoczęcie spotkania, przywitanie przybyłych grup, modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Madzia Buczek. Dodam, iż Madzia obiecała wybrać się na to spotkanie osobiście. Eucharystia sprawowana będzie o godzinie 12.00. Po mszy świętej koncert oraz agapa, poczęstunek. Gorąco zapraszamy w imieniu samej Matki Bożej Fatimskiej do Górek koło Garwolina. Przybądźcie jak najliczniej. Zaproście swoich kolegów i koleżanki. Uwaga, uwaga! Także już teraz zapraszamy Was na naszą ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę. Zapamiętaj, 13 dzień miesiąca czerwca to dzień, w którym przybywamy do naszej najukochańszej mamusi, Królowej Polski, naszej Królowej. Rodziców, księży, opiekunów, wychowawców gorąco prosimy, pomóżcie Waszym dzieciom wzrastać w Szkole Maryi. Do zobaczenia na pielgrzymkowym szlaku.
Jezu, dziękuję Ci za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty. Jezu, dziękuję Ci.
Szanowni Państwo, wszystkich, którzy pragną mieć jakiś program z Radia Maryja lub z telewizji Trwam na płycie CD lub DVD, prosimy, by przy zamówieniu podawać zawsze swój numer telefonu. Może to być konieczne przy realizacji Waszej prośby. Kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu w Toruniu, a więc 56 610 8205. Powtarzam, 56 610 8205. Szczęść Boże w ewangelizowaniu siebie i innych.
Obraz historii Polski za granicą oraz sukcesy rządu Donalda Tuska i sprawa polskich stoczni to m.in. te tematy, które dzisiaj poruszymy w aktualnościach dnia w Radiu Maryja, do wysłuchania których i słuchania których bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Obraz po historii Polski za granicą po 1989 roku to temat dwudniowej konferencji naukowej, która odbywa się od piątku, 19 marca, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. W sympozjum uczestniczy również profesor doktor habilitowany medioznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Krystyna Czuba. Panią profesor witamy na naszej antenie. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże. Myślę, że o mediach trzeba mówić dużo i ta konferencja pokazuje nie tylko to, co jest w mediach, ale to, co jest refleksją profesorską, to, co jest refleksją takiego badania naukowego dotyczącego różnych aspektów wizji Polski za granicą. Jednym z najbardziej ciekawych dla mnie tutaj wykładów, ja właściwie w nim mogłam uczestniczyć razem ze studentami, był wykład księdza profesora Waldemara Chrostowskiego o źródłach antypolonizmu. I chciałabym się na nim skupić, dlatego że ksiądz profesor powiedział rzeczy, które myślę, że z punktu widzenia faktów i nauki są niezwykle ważne. Powiedział, że właściwie mówiąc o źródłach antypolonizmu, trzeba tutaj zrobić pewne zastrzeżenia, bo w przypadku anty, to myślę, że dla wszystkich wielka nauka, dochodzą do głosu też emocje. I stąd nie wolno nam przejmować metody tych, którzy nas krytykują i trzeba zachować pewien obiektywizm i mieć własną metodę. I ponieważ prawda jest wartością zasadniczą, trzeba poszukiwać prawdy. I profesor się o to bardzo starał. Pokazywał to na różnych przykładach. Zaczął od faktu, że antypolonizm to skierowanie przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko suwerenności narodowej, posługujące się w rezultacie kłamstwami, również historycznymi, również medialnymi. I dał takie przykłady. Zaczął od marca 1968 roku. Tutaj jest wielkim znawcą problemu. Wiele na ten temat ma osobistych i doświadczeń. Pracował wtedy właśnie w tej Komisji do Spraw Polsko-Żydowskich, z której potem został usunięty. I przedstawił tę sprawę jako znawca, ukazując, że w marcu 1968 roku to był ten jeden aspekt źródła antypolonizmu. Wyjechało wtedy z Polski mnóstwo Żydów związanych z UB, zamieszkałych w Polsce, co prawda, ale ludzi, którzy no, z Polską nie mieli żadnych swoich specjalnych powiązań, zamieszani raczej w represje antypolskie. Tutaj życiorysy tych ludzi są kluczowe dla prawdy o nich. Żyd Leopold Tyrman demaskował fakty, że wielu Żydów, którzy wyjechali z Polski, a osiedli w rezultacie w Stanach Zjednoczonych, zdobywało sobie miano męczenników, a oni byli kłamcami, dlatego że tutaj w Polsce żyli w wielkim dostatku i po prostu wyjechali na pewne zamówienia, które były w tamtym czasie przygotowane przez sam Izrael. Pan świętej pamięci już Andrzej Zakrzewski, profesor, potem minister kultury, powiedział, że ci Żydzi byli poszukiwaczami, to cytował ksiądz profesor Chłostowski, poszukiwacze antysemityzmu, a nawet tropiciele antysemityzmu. Oni wszyscy prawie osiedli w Stanach Zjednoczonych. I do tej pory są przyczyną tego jakiegoś antysemityzmu polskiego, chociaż w Polsce im się działo wyjątkowo dobrze. Drugi problem pokazał na przykładzie Katynia, pokazując, że kłamstwo katyńskie jako takie w ogóle nie istnieje w nomenklaturze żadnej, natomiast kłamstwo oświęcimskie jest ścigane z urzędu. O kłamstwie katyńskim nie mówią ani historycy, ani nauczyciele. I profesor stawiał takie pytania ważne, gdzie są historycy, gdzie jest ten wolny świat, skoro o tym się nie mówi. Tutaj w tym kłamstwie katyńskim prawdziwymi ofiarami są Polacy i Polska, ale prawda jest niewygodna i to jest to źródło antypolonizmu, bo ona jest niewygodna, zwłaszcza w relacjach z Rosją. My to doświadczamy, możemy powiedzieć, że cały czas widzimy każdego niemal dnia i każdej godziny, że te relacje z Rosją są ważniejsze od polskich spraw, które świat miałby w jakiś sposób nagłośnić czy opowiedzieć się po naszej stronie. Mówił, że dalszym problemem tego antypolonizmu, tym źródłem antypolonizmu, zawsze źródeł jest trudno szukać, no bo trzeba je zobaczyć, prawda, przez socjologię, przez doświadczenie. I one są, ksiądz profesor mówił, głęboko zakorzenione od wieków. To też jest sprawa lojalności mniejszości narodowych w Polsce. W Polsce były różne mniejszości, kilka milionów Ukraińców, Żydów i oni zwłaszcza nie byli, chociaż im się w rezultacie nigdy nie działo źle, ale nie byli tak związani z Polską emocjonalnie, chociaż poszczególni ludzie byli bardzo emocjonalni i to profesor przyznawał i taka była rzeczywistość. Natomiast sąsiedzi, którym to było wygodne, według dewizy divide et impera, dziel i rządź, jakoś tam różnili Polaków z tymi mniejszościami narodowymi i w ten sposób powstawały przyczyny agresji i wzajemnych animozji. I to była następna przyczyna tego, że tu jest jakieś też źródło antypolonizmu. Bo jako czwarte źródło antypolonizmu ksiądz profesor zauważył bardzo ważne, które mało jest dostrzegalne i właśnie nikt o nim nie mówi, że genezą tego antypolonizmu jest też sam komunizm, bo komunizm jest z natury antypolski. Cytował Prusa, który mówił, że ile razy socjaliści żydowscy wykrzykiwali, że Polska jest trupem i trzeba, żeby była trupem. Mówił też o tym, jakie Paderewski miał problemy, optując za Polską, za jej niepodległością, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, a prawda, rok Paderewskiego, Wielki Paderewski, ze względu na opór komunistycznych Żydów w Stanach Zjednoczonych, których tam było wielu, bo wielu wyjechało. No i sam Lenin mówił, że Polska niepodległa jest bardzo niebezpieczna i że nienawidzi Polski, ale może liczyć na Niemców, którzy również nienawidzą Polski. I to była ta następny nurt genezy, która ma antypolskie agresje i czy też wypowiedzi, czy też w ogóle postawy. I jako piąte źródło ten profesor ukazał genezę i naturę narodowego socjalizmu, który wyrastał z Niemiec, Mein Kampf. No, Hitler tutaj doszedł do władzy, wiemy, i uważał Słowian za rasę niższą. Usiłował zrobić wszystko, żeby to pokazać poprzez obozy koncentracyjne. I to było źródło straszliwego, również tak jak poprzednie, antypolonizmu. Mówił, że Hitler mówił, że wracamy do Polski, skąd odeszliśmy 600 lat temu i to miało Niemców mobilizować. I to były takie bardzo przejrzyste problemy, które ksiądz profesor pokazał. Kolejny wykład to był wykład pana profesora Wolniewicza, który mówił, że Polska jest zamiast Niemiec jakby przedstawiana w tej kampanii dotyczącej antysemityzmu, bo przecież no, w końcu Niemcy stworzyli obozy, wymordowali Żydów i zagłada Żydów, chodzi o to, żeby się przestała kojarzyć z Niemcami, dlatego robią to bardzo delikatnie, ale bardzo skutecznie, no, takimi różnymi wypowiedziami prasowymi, jak Polska to cmentarz żydowski. No to jest to przedziwne, bo profesor przetaczał tak, nawet hiszpańskie gazety, taką El País, kraj, gdzie Polska według tej gazety odgrywa kluczową rolę w mordzie na Żydach. No, jest to po prostu przerażające w swojej nieprawdzie, że ktoś się tak ośmieli, ale to była jakaś inspiracja. Wreszcie pan profesor Wolniewicz przytoczył tutaj różne wypowiedzi historyka Holokaustu Bauera, który no też stwierdził rzecz nie mające nic wspólnego z prawdą, że prawdziwą przyczyną masakry Żydów byli Polacy, a zwłaszcza żołnierze Hallera, którzy do tej zagłady dopuszczali się na Żydach we Lwowie. No w tamtym czasie to było w ogóle niemożliwe historycznie i to podjął właśnie pan profesor Wolniewicz. No i mówił, co jest celem działania. No więc cel działania jest na ogół taki, jak widać, że chodzi o wielki haracz finansowy na korzyść tych, którzy może już nie mają nic wspólnego z Holokaustem, ale nazywają się potomkami Żydami z tamtego czasu. Ale profesor powiedział, że główną przyczyną to jest to, żeby ta jakaś ocena, że Polacy byli obojętni wobec mordowania na Żydach, przesunęła się na inną ocenę. Polacy byli katami wobec Żydów i to jest właściwie okropne, ale nie bez racji mówił, że dzieje się to przy okazji, przy współudziale samych Polaków, którzy no, są zdrajcami i sprzedawczykami, bardzo strasznymi sprzedawczykami, bo tak naprawdę jest. O tym samym również mówił ksiądz profesor Chrostowski, który mówił, że prawda, polska inteligencja w tej sprawie antypolonizmu, zwłaszcza antysemityzmu, zachowywała się strasznie i powstały różne filmy, na przykład ostatni etap Jakubowskiej, gdzie jest kłamstwo o Polsce, że też ulica Graniczna, wypaczona prawda, właściwie żadnej prawdy, czy też Kosidłowskiego Malowany ptak, to ci intelektualiści z Polski się jakoś wywodzący, można by ich przytaczać, wielu stali się zdrajcami i stali się źródłem też antypolonizmu. Ja słuchając tego chciałabym sobie przypomnieć i Państwu przypomnieć to, że Norwid już wcześniej o tym mówił, właśnie, że nie można znicestwić narodu bez współudziału jego obywateli. Czyli to jest sprawa tak dawna, jak dawny. No jak dawny jest człowiek, po prostu grzech przeciwko własnemu narodowi, grzech przeciwko czwartemu przekazaniu. I tutaj mi Norwid bardzo mocno przychodzi na pamięć, że ta sprawa ciągnęła się już w tamtym czasie, w czasie zaborów, w czasie utraty niepodległości. Stąd no, trzeba się jakby zastanowić nad tym naszym zobowiązaniem do patriotyzmu wewnątrz naszego kraju pomóc. I tutaj studentom chyba bardzo pomagają te wykłady, bo patriotyzm to jest nie tylko dar taki emocjonalny dla człowieka, związanie z ojczyzną, ale jest to zadanie wynikające właśnie z dekalogu. I myślę, że te wystąpienia takie bardzo racjonalne, bardzo mądre księdza profesora Chrostowskiego i wszystkie inne, one mogą pomóc studentom, którzy są między innymi tutaj, bo jest to dużo różnych ludzi, uczestników tego spotkania. One mogą pomóc zrozumieć, zwłaszcza tym ludziom młodym, że właśnie to bycie po stronie swojego narodu, takie racjonalne, mądre, wynikające z Bożego posłannictwa, z Bożego zadania, jest bardzo ważne i bardzo potrzebne człowiekowi. Papież Jan Paweł II wiele o tym mówił i myślę, że to przypomnienie tutaj jest warte.
Pani profesor, obraz historii Polski za granicą po 1989 roku, to temat konferencji, o której pani profesor mówi. Zorganizowana konferencja została przez Zakład Badań Wizerunku Polski w Świecie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ta konferencja naukowa nakłada się na takie zjawisko, jakim jest fala tak zwanej polityki historycznej. Ta polityka historyczna ostatnio, jak pani profesor również zauważyła, kreowana jest nie przez naukowców, nie przez prawdę, ale właśnie przez literaturę czy przez kinematografię, która po prostu fakty fałszuje.
Tak, tak. I właśnie myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę. Nie wiem, myślę, że na pewno naszymi protestami, ale naszym przede wszystkim wychowaniem do prawdy, wychowaniem do odpowiedzialności w tym zakresie, mówieniem o tym, przypominaniem sobie i zadaniem wyznaczonym dziennikarzom również w tym zakresie.
Tym bardziej, bo ostatnio również historii można uczyć się właśnie z prasy czy też z mediów. Prelegenci wspomnieli o tych mocnych elementach tak zwanej polityki historycznej, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, tych za wschodnią stroną naszej granicy, bliższych i dalszych, jak i po zachodniej stronie naszej granicy.
Proszę ojca, jeżeli mogę, to mnie jeszcze troszkę zabrakło, może to było w innych referatach, na tym nie byłam, ale mi troszkę zabrakło tego, że tym źródłem antypolonizmu jest również taka, no, nie tylko deklaratywna, ale mocna strona naszego katolicyzmu praktycznego, który denerwuje złości i jest niewygodny dla współczesnej poprawności politycznej. I to by trzeba dopowiedzieć, bo nie wiem, może to było. Ja nie mogłam śledzić, bo miałam wykłady tutaj od rana w szkole i wczoraj. Ale to bardzo jest potrzebne, żeby też Państwo też jakoś sobie z tego zdali sprawę, słuchacze nasi drodzy i każdy z nas, że właśnie ta katolickość, która no, jest naszym znakiem tożsamości polskiej, ona jest też źródłem niechęci wobec polskiego narodu i katolików zwłaszcza.
Pani profesor, dyskusja jeszcze trwa, można jej słuchać, gdyż jest transmitowana przez internet, możemy znaleźć to sympozjum i tę transmisję, wybierając internetowy adres Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, bądź też Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, www.wskim.edu.pl. Tam możemy słuchać bezpośrednio transmisji z tego wydarzenia i przez to uczestniczyć również, gdyż ono zgromadziło nie tylko studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, grono dydaktyczne, ale również gości z całej Polski, a co też jest takim bardzo sympatycznym elementem tego wydarzenia na uczelni, to są nie tylko wykłady, które gromadzą słuchaczy w auli uczelni, ale również wszystkie spotkania kuluarowe, podczas których też są podejmowane tematy z wykładów.
O tak, tak. Proszę ojca, na pewno to jest bardzo ważne, co ojciec w tej chwili powiedział, że te spotkania kuluarowe też jakoś w tych dyskusjach pomagają i pomagają w poszerzeniu prawdy i tych dalszych inspiracji, które być powinny, prawda?
Bardzo dziękuję, tak też. I chyba to jest też cel takich spotkań, które potem przenoszone są w inne miejsca, gdzie uczymy się nie tylko patrzeć, ale i rozumieć ojczyznę, która jest
tak,
dla nas
tak. I
zadaniem.
Tak, i postawić pytania dlaczego, prawda? Nie tylko co się wydarzyło, dlaczego, bo te źródła, te historie, to jest to pytanie dlaczego, prawda?
To jest fundament. Tak. Bardzo dziękuję pani profesor.
Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą audycję.
Profesor, z Panem Bogiem, profesor doktor habilitowany Krystyna Czuba była naszym rozmówcą w aktualnościach dnia. Pani profesor mówiła nam o sympozjum, które odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, obraz Polski za granicą po 1989 roku, a tę konferencję naukową zorganizował Zakład Badań Wizerunku Polski w Świecie, WSK SIM-u. Wysłuchaliśmy wczoraj m.in. wykładów profesora Jerzego Roberta Nowaka, profesora Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora doktora habilitowanego Tadeusza Marczaka z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz profesora Zdzisława Juliana Winnickiego, również z Uniwersytetu Wrocławskiego, a dzisiaj Dzisiaj w sympozjum wykłady przedstawili między innymi ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, pan profesor Bogusław Wolniewicz i pan profesor Ryszard Szawłowski z Uniwersytetu Calgary w Kanadzie. Obecnie głos zabiera pan profesor Janusz Rulka i po nim bezpośrednio rozpocznie się dyskusja panelowa. I oczywiście przypominamy, że sympozjum można słuchać poprzez internetową stronę uczelni www.skasim.edu.pl i poprzez radiową stronę www.radiomaria.pl. Osiem minut sukcesów i tylko jedna porażka. Tak wyglądało wystąpienie Donalda Tuska podsumowujące pracę rządów. Czy rzeczywiście to jest jeden wielki sukces, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne? Z tym pytaniem zwracamy się do pana doktora Cezarego Mecha, wielokrotnego komentatora spraw gospodarczych i ekonomicznych na naszej antenie. Szczęść Boże, panie doktorze, witam serdecznie.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jak pan postrzega to, co dokonało się wczoraj w Sejmie w wystąpieniu między innymi premiera rządu?
Wydaje się, że wystąpienie o tyle było naturalne, ponieważ rzeczywiście jest sytuacja bardzo poważna w aspekcie finansów publicznych, przy czym ona nie wynikła teraz i nagle, to już nawet na antenie Radia Maryja wielokrotnie ona była poruszana. No w połowie marca, można powiedzieć pod koniec marca, już dług, deficyt budżetu będzie wynosił 25,5 miliarda złotych, a więc już połowę tego, co jest zaplanowane w ciągu całego roku. A w trakcie wystąpienia zostały podane informacje, że zadłużenie w przyszłym roku, znaczy w tym roku, wzrośnie do 53% PKB. Za koniec ubiegłego roku wynosiło 49,5% PKB, a więc informacja o tym, że pod koniec tego roku będzie zadłużenie w wysokości o 220 miliardów złotych wyższe niż pod koniec 2007 roku i osiągnie poziom 749 miliardów złotych. Oczywiście problemem poważnym jest to, że jeśli wziąć pod uwagę wszelkiego typu trendy długoterminowe, to właśnie problem długu, zadłużenia i deficytu będzie się coraz bardziej pogłębiał. Przy czym tak jak to było poruszane wielokrotnie przez nas na antenie Radia Maryja, jednak głównym winowajcą tak naprawdę tej sytuacji jest już niemalże 20-letnia praktyka i polityka w aspekcie finansów publicznych, która polega na tym, że cały czas dążyło się do obniżki podatków, składek na świadczenie ZUS-owskie, Z drugiej strony cały czas w ramach obniżenia podatków, to też przecież obniżono podatek na najlepiej zarabiających. Z drugiej strony jest cały czas polityka wyprzedaży własności państwowej. Wszystko to ma na celu tak naprawdę narastanie właśnie tego długu i wymuszanie redukcji wydatków państwa. Przy czym pamiętajmy, że taki efekt właśnie wymuszonych później redukcji wydatków to jest tak naprawdę likwidacja roli państwa. I pamiętajmy, że w przeszłości, w naszej historii mieliśmy takie sytuacje, że nie chcieliśmy płacić jakichś danin publicznych, a później się okazywało, że ktoś inny po prostu na to miejsce likwidowanego państwa przychodził. No i musieliśmy to płacić, ba, co po niektórzy mówili, że nareszcie po prostu jest porządek w kraju. Dlatego jest to, co jest kluczowe w tym momencie, to zrozumienie tych źródeł kryzysów, a z drugiej strony konieczność właśnie optymalizacji wydatków publicznych. Te wydatki publiczne powinny być optymalizowane w bardzo prosty sposób, taki sam, jaki podejmują wszyscy przedsiębiorcy, a więc nie powinny być optymalizowane, znaczy redukowane wydatki tylko po to, żeby je redukować, tylko powinny być podejmowane i wydatkowane te, które w przyszłości dadzą wyższe dochody podatkowe dla budżetu, jak i też dadzą jakieś wyższe korzyści społeczne. No i pamiętajmy, że to, co jest naszym takim najgroźniejszym, największym wyzwaniem, no to jest problem naszej zastępowalności pokoleń, że nie ma po prostu te osoby, które teraz już wchodzą, ta generacja, która będzie teraz wchodziła na miejsce już tej starszej, przychodzącej na emeryturę, jest mało liczna. Mamy po prostu mało liczne rodziny, oszczędzamy na tym, żeby nie mieć dzieci, więc nie dziwmy się, że w praktyce to oznacza, że przyszłość, że po pierwsze nie ma po prostu dochodów podatkowych, zwłaszcza jeśli okazuje się, że ci polscy pracownicy są wypychani za granicę. Ja tutaj, mi się wydaje, że takim bardzo istotnym aspektem dotyczącym programowym, to powinno być powrócenie do tego programu z 2005 roku, którego nawet Gazeta Wyborcza tak wytłuściła i nazwała, że on jest w charakterze postulatu dzieci i pracy, a więc tego, żeby po prostu polska rodzina się odbudowała, a z drugiej strony, żeby powstawały miejsca pracy. Właśnie to nam jest potrzebne, ponieważ pamiętajmy, że nawet jeśli teraz debatujemy nad tym, że dług publiczny, państwowy, budżetowy wynosi tam 50% PKB, to pamiętajmy, że nasze zadłużenie tylko częściowe ZUS-u, a więc obejmujące tylko te osoby, które weszły do zreformowanego systemu, wynosi 1 800 000 000, a więc prawie trzykrotnie więcej, po 140% PKB. I jest kluczowe odpowiedź tak działanie jednak polityki prorodzinnej, tylko żeby po prostu tych pracowników przybywało, jak i też, żeby mieli wyższe wynagrodzenie, po to, żeby oni mogli obsługiwać jednak tą starzejące się pokolenie, które obecnie teraz przejdzie na emeryturę. Inaczej to będziemy cały czas, przez najbliższych latach, pod taką podwójną presją. Z jednej strony, no to będziemy cały czas mówili, że to zadłużenie wzrasta, z drugiej strony cały czas będzie się okazywało, że te oszczędności nie są po prostu wystarczające, żeby to zrekompensować. I to, na czym będziemy oszczędzali, to będziemy oszczędzali na przyszłości. Na tym, żeby po prostu na przyszłości polegającej na tym, że nie będziemy mieli tych przyszłych podatników, a więc dzieci, a obecnie brakuje około jednego dziecka w rodzinie do prostej zastępowalności, a z drugiej strony będzie się okazywało, że będziemy oszczędzali na inwestycjach, na infrastrukturze, a więc nie będą w Polsce powstawały miejsca pracy, tylko jeszcze te młode pokolenie będziemy wypychali za granicę. Oczywiście konsekwencją będzie ten narastający niestety trend, który już obecnie odczuwamy, a który polega na tym, że w szpitalach i przychodniach są już dantejskie sceny, ponieważ starsze pokolenie, które obecnie przychodzi po prostu z wyżu powojennego, ono potrzebuje 4 razy więcej zabiegów niż po prostu pokolenie młode. W efekcie po prostu są sytuacje bardzo konfliktowe w szpitalach, przychodniach. Sytuacja, jeśli wziąć pod uwagę renty, to jest tego typu, że już jeśli to dalej w tym kierunku będzie polegało i będzie polegało na tym, że będziemy musieli pracować tak naprawdę niemalże do śmierci, no to jednocześnie będzie cały czas krzyk, że po prostu za dużo wydaje się na świadczenia emerytalno-rentowe, to będzie możliwość pozyskania renty już tylko tak naprawdę wtedy, jeśli się przyniesie zaświadczenie, że już niedługo się umrze. A to wydaje się, że to nie jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Emerytury. Cały czas już się mówi, że już te przyszłe świadczenia emerytalne będą bardzo niskie i będą o wysokości około połowy wynagrodzenia. Ale proszę pamiętać, że jak 10 lat temu, właśnie będąc szefem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, przedstawiliśmy tego typu prognozy, że jeśli nic się po prostu nie zrobi, to będą tego typu świadczenia w takiej wysokości, to był krzyk, żeby nie straszyć i było po prostu żądanie polegające na tym, żeby odwołać osoby, które takie informacje przekazuje. Dlatego też wydaje się, że analizując tą sytuację finansów publicznych, należy jednak dążyć do tego, żeby to, co się prezentuje i to, co się proponuje jako rozwiązanie, było tym, które wspiera po prostu polską gospodarkę, wspiera po prostu powstawanie miejsc pracy, a więc nie powinniśmy rezygnować z koniecznych inwestycji, bo inaczej to te inwestycje będą gdzie indziej, w innych krajach i tam zostaną przeniesione miejsca pracy. A z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że jeśli nie będzie po prostu tej zastępowalności pokoleń, jeśli się nie wprowadzi naprawdę realnej polityki prorodzinnej, a nie tylko będzie się o niej mówiło, aczkolwiek zauważmy, że ostatnio to nawet okazuje się, że to jest niepoprawne niemalże polityczne mówić o polityce prorodzinnej, no to będziemy mieli taką sytuację, która jest nie do utrzymania w aspekcie finansowym, kiedy to jeden wnuk będzie musiał utrzymać 4 dziadków. Tego po prostu nie będzie w stanie zrobić. Jeśli będzie nadmiernie opodatkowany, to wyjedzie do innego kraju, a w Polsce będziemy debatowali już na innym poziomie, debatowali nad tym, jak to dobrze jest i właściwie po prostu przeprowadzić i wprowadzić procesy eutanazji, bo to jest niewystarczająca jakość życia tego starszego pokolenia. Dlatego też to, co wydaje się kluczowe w obecnej debacie, to jest prezentowanie takich programów, które zapobiegną tym grożącym rozwiązaniom i te rozwiązania nie będą polegały na tym, żeby prowadzić jednak jakiś optymizm idący w kierunku takim, że jednak te rodziny będą liczniejsze, a z drugiej strony będą powstawały miejsca pracy o wyższej wartości dodanej, a nie na tym, żeby oszczędzać, redukując inwestycje, jak i też z drugiej strony wydłużając wiek emerytalny i utrudniając uzyskanie należnych świadczeń.
Panie profesorze, panie doktorze, tego zabrakło w wystąpieniu tych rozwiązań Donalda Tuska, natomiast nie zabrakło powoływania się na obcą prasę, chociażby na ostatni artykuł w The Economist, w którym było napisane, że no, dosyć pozytywnie ocenia zachodnia prasa działania antykryzysowe rządu.
Mi się wydaje, że jeśli patrzeć na kwestie, nawet na ten The Economist, który był cytowany, to proszę pamiętać o tym, że właśnie w tej prasie, nawet w poprzednim The Economistie była cała wkładka poświęcona gospodarce niemieckiej, a więc polegającej na tym, na czym polegają przewagi gospodarki niemieckiej w porównaniu z innymi krajami na tle po prostu tego sypiącego się systemu euro, problemów Grecji, Hiszpanii i innych krajów po prostu gdzie peryferyjnych strefy i tej niezmiernej prężności gospodarki niemieckiej. To, co było charakterystyczne właśnie w ukazaniu właśnie w tym tygodniku, to było ukazanie to, że wielkim wyzwaniem dla Niemiec właśnie jest też ich proces starzenia się tego społeczeństwa i tego, że po prostu narastają te zobowiązania pozabilansowe, pozabudżetowe. Nawet była wymieniona kwota o wielkości tego zadłużenia w wysokości 250% PKB. Tam było pokazane, że gospodarka niemiecka i Niemcy rozwiązują to niezależnie od tego, że rzeczywiście mają zdecydowanie lepszą politykę prorodzinną, rozwiązują to poprzez fakt, że po prostu absorbują duże ilości imigrantów. Przy czym troska, cały czas przejawiała się ta troska o to, że ci imigranci nie do końca po prostu są wkomponowani w to społeczeństwo i później, i że długoterminowo nie będą takiego po prostu, nie będą w stanie być tak wyedukowani, żeby ten motor po prostu niemiecki bardzo dobrze funkcjonował. Przy czym też zwracamy uwagę na problemy po prostu związane po prostu z brakiem dzietności, bo pokazywano, że w przyszłości właśnie w zagłębiu rury będzie już w niedalekiej przyszłości połowa dzieci w szkołach to będą dzieci obcokrajowców. Dlatego też wydaje się, że właśnie czytając po prostu pracę zagraniczną, powinniśmy z jednej strony patrzeć właśnie na to, w jaki sposób inne kraje, to mówię już Chiny, te bardzo szybko rozwijające się Chiny, w jaki sposób one wykorzystują narzędzia po prostu, które ma państwo, po to, żeby wspierać działanie polityki gospodarczej, z drugiej strony patrzeć na różnice, które istnieją, bo jeżeli można nawet liczyć na to, że właśnie tym starzejącym się pokoleniem niemieckim zajmą się po prostu imigranci, my na to liczyć nie możemy, a z drugiej strony czy na pewno tego chcemy.
Czy jest to poprawna droga wyjścia z tej sytuacji, w której jesteśmy?
Jest, tylko jest ona iluzoryczna, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby po prostu miliony imigrantów po prostu przyjechały do Polski, zwłaszcza jeśli my nie generujemy miejsc pracy. Jest takie jedno opracowanie, które okazuje właśnie problem gospodarki japońskiej, pokazujące właśnie związane ze starzeniem się społeczeństwa. I tam jest powiedziane, że jeśli po prostu kraj nie prowadzi tam polityki prorodzinnej, która wcale nie jest tak znowu kosztowna, bo ona mówi się, że około 3% PKB mniej więcej ona kosztuje, to taki kraj na poziomie dzietności japońskiej, a my mamy właśnie podobną, a więc 1,3 dziecka na jedną kobietę, to powinien około 1,5% po prostu rocznie imigrantów sprowadzać. No proszę sobie wyobrazić 600 tysięcy imigrantów rocznie w Polsce. To jest kwestia też, my nie jesteśmy w stanie stworzyć miejsc pracy dla Polaków i 2 miliony Polaków pracują za granicą. W tym momencie należy odpowiedzieć sobie właśnie, a cóż mówić po prostu o możliwości po prostu tworzenia możliwości imigracyjnej.
Panie ministrze,
pamiętajmy, czy my chcemy w ogóle zmienić to społeczeństwo, żeby ono było całkiem inno, zrezygnować z tej tysiącletniej historii?
To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem powrócić jeszcze do tej publikacji w The Economist. Czy ta publikacja o sytuacji ekonomicznej w Polsce i wystąpienie premiera Donalda Tuska było zbieżne, czy przypadkowe?
Ja zawiłości po prostu tutaj polityki medialnej nie chciałbym powiedzmy rozpatrywać. No, pamiętajmy o tym, co wydaje się rzeczą po prostu kluczową. Powinniśmy sami korzystać po prostu z pracy zagranicznej i w pracy zagranicznej, która właśnie ukazuje różnego typu problemy, jakie mają inne kraje, a z drugiej strony w jaki sposób inne kraje się rozwijają. A zauważmy, że my tak wybiórcze, powiedzmy, korzystamy z poszczególnych, powiedzmy, poszczególnych artykułów, bo przecież jest ogólną tezą i to ja wypowiadam się jako po prostu osoba oczywiście nie prezentująca w żaden sposób mojego pracodawcę tylko i wyłącznie jako na własny rachunek, ale przecież zauważmy, proszę Państwa, co się dzieje. Jest olbrzymia debata o problemach strefy euro, a o tym, że po prostu Grecja nie jest w stanie finansowo bo z tego powodu wytrzymać. Jest debata o tym, co się stanie, jeśli ona wystąpi albo nie wystąpi, a my cały czas wyznaczamy kolejne daty, żeby do tej strefy wkroczyć. W sytuacji, kiedy widać wyraźnie, że ta strefa nie jest dopasowana do optymalnego obszaru walutowego i do krajów po prostu peryferyjnych Europy. I zauważyła nawet w dzisiejszym wydaniu, nawet w wywiadzie, to Gazeta Wyborcza. Przy czym proszę zobaczyć, przez cały poprzedni rok my żeśmy starali się po prostu do tej strefy wejść, mimo że właśnie posiadanie tych atrybutów własnej waluty uchroniło nas przed po prostu problemami gospodarczymi i na dodatek umożliwiło to, że można się powołać na The Economist, tego, że po prostu u nas po prostu kryzys przebiegł w łagodniejszej formie. Zaś jeśli chodzi o jednak perspektywy długoterminowe, które są kluczowe, no to zauważmy, no to jeśli my przedstawiamy, że właśnie z powodu załamania naszego demograficznego i my przedstawiamy do Komisji Europejskiej nasze perspektywy wzrostu gospodarczego w roku 2050, że one będą w wysokości 0,5% PKB, to jakie to są perspektywy dla gospodarki, jakie to są perspektywy nawet dla tych, którzy chcieliby robić tutaj biznes i po prostu tworzyć miejsca pracy.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za te refleksje. Dziękuję również za omówienie sprawy, o której dotykamy, czyli o wystąpieniu premiera Tuska wczoraj w Sejmie. Mówił nam o tym wszystkim były minister finansów, pan dr Cezary Mech. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Połączyliśmy się z dyrektorem Radia Maria, ojcem Tadeuszem Ryzykiem. Witamy ojca na naszej antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Kresie zawsze. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam ojca. Też bardzo, bardzo gorąco. Otóż dzisiaj jest... I oczywiście słuchaczy, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przez internet mogłem wysłuchać, bo nie mam mnie w zasięgu Radia Maryja i nie mam tu, gdzie jestem, nie mam też możliwości przez odbiornik satelitarny, a więc przez internet słuchałem tej konferencji, która jest dzisiaj w uczelni naszej. Historia Polski po 1989 roku poza Polską przedstawiana. No i był wykład pana profesora Wolniewicza, zresztą wszystkie wykłady wspaniałe, naprawdę fantastyczne, z wielką klasą. Tak nie chciałbym żadnego profesora jakoś wymieniać w tej chwili, tak jakkolwiek na wszystkim bardzo bym gorąco polecał książki, również księdza profesora Chrostowskiego, Waldemara Chrostowskiego, no fantastyczny profesor, fantastyczny, jest niesamowita klasa, ale no, wspaniała była ta cała konferencja, dziękujemy, z tym, że zakradł się jeden błąd i od razu chcę tutaj jakoś, ponieważ to dotyczy Radia Maryja, wiem, że naszego dziennika i tak, otóż pan profesor Wolniewicz powiedział o procesie, jaki miał pan profesor Jerzy Robert Nowak. No i padło coś takiego, takie zdanie, że również ani Radio Maryja o tym procesie nie powiedziało, ani nasz dziennik. Chciałbym powiedzieć, że no, trudno powiedzieć, jak się nie wie o czymś, prawda? Trzeba nas poinformować. I po prostu nie wiedzieliśmy o tym. Ja przynajmniej osobiście nie wiedziałem. Nie wiem, czy ojciec wiedział w redakcji informacyjnej, czy ojciec był poinformowany.
No trudno tutaj, nie dochodziły takie informacje do nas.
Przede wszystkim my, ojcowie, jeżeli coś dostajemy, jakieś informacje, to staramy się sobie przekazywać. Także to było takie retoryczne właściwie tylko pytanie. To chciałem powiedzieć, że nie wiedzieliśmy o tym, i ponieważ wykład był, a ja byłem daleko i nie mogłem sprostować osobiście, dlatego korzystam z Radia Maryja. Jeszcze raz bardzo dziękuję i radzę zaglądać również na